Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Kościół i społeczeństwo was potrzebują, powiedział papież w przesłaniu na tegoroczny Dzień Młodzieży. Nursia wspomina dziś rocznicę śmierci świętego Benedykta. Z tej okazji po raz pierwszy od październikowego trzęsienia ziemi odprawiono tam Eucharystię. Kościół w Afryce nie podjął debaty nad komunią dla rozwodników i poligamistów. Kwestię tę uważa za rozstrzygniętą. Witam 21 marca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Kościół i społeczeństwo was potrzebują. Dzięki waszej odwadze, marzeniom i ideałom obalacie mury bezczynności i otwieracie drogi, które prowadzą do świata mniej okrutnego i bardziej ludzkiego. Papież Franciszek mówił tak w specjalnym przesłaniu do młodzieży świata, będącym jego osobistym komentarzem do orędzia na tegoroczny Dzień Młodzieży. Ojciec Święty przypomina, że po pełnym życia wydarzeniu w Krakowie młodzi wyruszyli w drogę ku kolejnemu światowemu spotkaniu, które za 2 lata odbędzie się w Panamie.
Na tej drodze towarzyszy nam nasza Matka, Dziewica Maryja, która porusza nas swoją wiarą. Ona potrafi wyrazić dziękczynienie Bogu, który spojrzał na jej małość i dostrzega wielkie rzeczy, jakie uczynił On w jej życiu. Wyrusza w drogę, by spotkać swoją kuzynkę Elżbietę, starszą już i potrzebującą jej bliskości. Nie pozostaje zamknięta w domu, ponieważ nie jest młodym kanapowcem, nie mości sobie wygodnego i bezpiecznego gniazdka, tak by nikt jej nie przeszkadzał. Popycha ją wiara, ponieważ właśnie wiara jest sercem całej historii naszej Matki.
Nursia, rodzinne miasto świętego Benedykta i jego bliźniaczej siostry, świętej scholastyki, obchodzi dziś swe patronalne święto. Benedyktyni wspominają bowiem swego założyciela właśnie dzisiaj, w rocznicę jego śmierci. W tym roku uroczystości w Nursji były wyjątkowe ze względu na ubiegłoroczne trzęsienie ziemi, które zniszczyło większość zabudowań w tym mieście. Nie ma już bazyliki wzniesionej nad rodzinnym domem świętego Benedykta. Mszę sprawowano na centralnym placu przed cudownie ocalałą figurą świętego. Była to pierwsza Eucharystia w historycznym centrum miasta od 30 października, a zatem od dnia, kiedy Nursję dotknęła najsilniejsza fala wstrząsów. Liturgii przewodniczył miejscowy ordynariusz, arcybiskup Renato Boccardo. W homilii przypomniał, że święty Benedykt był tym, który odbudował cywilizację zachodnią. Trzeba go w tym naśladować, zaczynając od rodziny. W tym kontekście arcybiskup Boccardo wspomniał o różnych atakach na rodzinę, a zwłaszcza ze strony homoseksualnego lobby, które narzuca innym własną wizję rodziny bez ojca albo bez matki. Podkreślił, że chrześcijanie nie mogą milczeć w obliczu tej systematycznej walki z rodziną. 24 marca w kontekście obchodów 60. rocznicy traktatów rzymskich do Nursji przyjadą na znak solidarności z ofiarami trzęsienia ziemi przedstawiciele Parlamentu Europejskiego. Zdaniem ordynariusza Nursji będzie to dobra okazja, by parlamentarzyści zadali sobie pytania, czy to, co robią, jest wierne planom pomysłodawców Unii Europejskiej, którzy chcieli jedności opartej na fundamencie kulturowym i duchowym, a nie materialnym i indywidualistycznym. W Afryce adhortacja Amoris Laetitia nie wzbudziła debaty nad komunią dla rozwodników żyjących w nowych związkach, bo nie ma o czym dyskutować. Osoby w takiej sytuacji nie przystępują do komunii, zauważa ksiądz Paulinus Odozor z Nigerii. Jest on organizatorem konferencji afrykańskich teologów, która jutro rozpoczyna się w Rzymie. W wywiadzie dla portalu Crux podkreślił on, że Kościół w Afryce nie podjął debaty nad tą kwestią, uznając, że od dawna jest ona rozstrzygnięta. Przypomniał on, że na tym kontynencie problemem bardziej aktualnym niż rozwody jest poligamia. Jednakże również i w tej sprawie Kościół afrykański nie zamierza otwierać zbytecznej dyskusji. Osoby żyjące w takim związku nie mogą przystępować do komunii. Wiedzą, że takie są zasady i respektują je, zauważa afrykański teolog.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
21 marca wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś nadamy audycję częstochowskiego Radia Fiat o pielgrzymowaniu do Santiago de Compostela. Materiał przygotowała Aleksandra Mieczyńska. Zapraszamy.
Janusz Wojtyna w życiu zawodowym, nauczyciel akademicki, ale nie to będzie przedmiotem naszej rozmowy. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo miło.
Jest pan także fotografem i myślę, że ten temat też się w naszej rozmowie ma szansę pojawić, ale głównym tematem naszej rozmowy będzie droga. Droga o tyle szczególna, że droga pielgrzymowania. Camino to jest taki moment w pana życiu, kiedy odważył się pan wyruszyć w bardzo osobistą, jak się później okazało, wędrówkę. Skąd się w ogóle wziął pomysł?
Pomysł nie był mój. Chęć wyrywania się w pewnym okresie mojego życia, nie tyle może co z domu, ale ze środowiska, w którym pracuję, trochę oderwania się od tych ludzi, od tych spraw. Miałem tak mocną potrzebę, że poszedłbym gdziekolwiek, więc to nie była jakaś chęć zmierzenia się z dystansem, pielgrzymowania jakiegoś. Nie myślałem w ogóle o tym jako o pielgrzymce.
Ale Camino nie jest czymkolwiek i pójściem gdziekolwiek.
Tak. Spróbuję to wyjaśnić choćby w kilku zdaniach. Pomysł nie był mój w ogóle. Z tym, że ja chodzę bardzo dużo po górach, wędruję też z przyjaciółmi, sam. I wiedziałem, że takie wyjście w góry, długie jakieś, bardzo by mi pomogło. To czułem, ale nie wiedziałem, co mam zrobić. I na te moje odczucia odpowiedziała całkiem przypadkiem moja siostra cioteczna, czytając w gazecie właśnie o Camino. I powiedziała mi, że słuchaj Janusz, jak ciebie interesuje taka dłuższa podróż, lubisz chodzić po górach, wędrować polami i tak dalej, to jest taka droga, to jest, mówi, najstarsza droga pielgrzymkowa Europy, więc jak usłyszałem pielgrzymka, to też tak nie byłem pewny, czy to dla mnie, bo ja nie chciałem się udawać w żadną pielgrzymkę, tylko wyruszyć w drogę, żeby być w drodze. Nie być tu, a być w drodze. I trochę o tym przeczytałem, bo jak usłyszałem, i wydawało mi się, tak, to jest dla mnie. To jest dla mnie, to jest na tyle długie, porządne, to nie takie lekkie, bo czułem się wtedy bardzo silno, mocno, takim raczej człowiekiem wierzącym we własne siły i jestem, ufającym sobie. No i mówiłem, to jest dla mnie. I postanowiłem i wyruszyłem, to znaczy nie od razu, ale moja decyzja była bardzo szybka. Dosłownie w ciągu 10 minut się zdecydowałem. Następnego dnia kupiłem bilety już na określony dzień, żeby móc zacząć pielgrzymkę w sierpniu.
Ta droga, bo to się okazało, że jest ważna droga w pana życiu, ona na swoim końcu, czy na mecie okazała się być zupełnie inną niż to, czego się pan spodziewał. Bo była chęć ucieczki, tak? Pójścia gdziekolwiek. A Camino okazało się konkretem.
Tak. Bardzo dobrze to pani określiła. To była forma ucieczki. Tak, czasem to szczerze powiedzieć.
Natomiast być może ucieczki są potrzebne, jak
tak
się okazuje.
Są. Ja lubię nieraz tak właśnie uciec, tak jak nawet w drodze. Nie martwiłem się, że się parę razy zgubiłem. Powiem więcej. Ja teraz, kiedy idę w inne swoje samotne wędrówki, lubię się zgubić. Jest szlak. Nawet jak jest niezoznakowany, ja się tym nie martwię. Jak się zgubię, to się odnajdę. Z tym, że właśnie na tej drodze odnalazłem się nie w takiej formie fizycznej, że się zgubiłem, chociaż parę razy rzeczywiście się zgubiłem i odnalazłem, ale ta droga pozwoliła też odnaleźć mi siebie, trochę swoje życie, to co rzeczywiście powinno być w życiu najważniejsze i pewne relacje ze Stwórcą, z którym to miałem nieraz różne relacje, że tak to określę.
Ale różne relacje zawsze są relacjami.
Tak, to na pewno. Nigdy właśnie nie powiedziałem, że te relacje były jakieś zerwane albo ich nie było. Zawsze były. Były to dla mnie może trudne doświadczenia i przez to te relacje były też różne, ale ta droga wytłumaczyła niejako, powiedziała mi, że są różne momenty w naszej drodze, w tej naszej drodze, którą nazywamy życiem. I tak samo jak i tam. I jest takie określenie tej drogi świętego Jakuba, że to nie droga jest trudnością, to trudności są drogą. I ja to poznałem, tego doświadczyłem właśnie będąc w tej drodze.
Camino zaskoczyło pana?
Trochę tak, a trochę nie, bo dla mnie jak się wybierałem, to rzeczywiście ja nie widziałem w tym nic trudnego. Wydawało mi się, że ja to przejdę sobie od tak, ale jednak to jest specyfika, której do tej pory jakby nie doświadczyłem tak długiego marszu, takiej wędrówki. Trochę się inaczej jednak organizm zachowuje niż w górach, kiedy się przez te góry przechodzi. Trochę i mięśnie może pracują inaczej. I już po kilku dniach pierwszych przyszły takie trudności, gdzie myślałem, że będę musiał z tej drogi zrezygnować, bo po prostu nie dam rady. Ja, bardzo dobrze przygotowany człowiek, fizycznie mocny, mocno się czujący, taki, że no, tak jak powiedziałem, dla mnie ta Camino, jak spojrzałem, jak to jest, ile to kilometrów, to taki trochę dłuższy spacer, który na pewno dam radę.
A to nie był dłuższy spacer.
To nie był dłuższy spacer. To był rzeczywiście może długa droga, ale to nie był spacer. I w tej długiej drodze doświadczyłem, bym powiedział, wszystkiego. I bólu, i zmęczenia, i euforii, zadowolenia, i pewnej takiej mocy, takiej siły. To może dziwne, ale ta moc, ta siła pojawiła się i najbardziej ją czułem, kiedy kończyłem drogę. Wtedy kończyłem drogę i był taki jeszcze epilog po tym, jak już odwiedziłem grób świętego Jakuba w Santiago de Compostela. Był taki, jeszcze idzie się do Fistery, to 3 dni drogi, bo to około jest 90 kilku kilometrów. To czułem się wtedy taki, no, bardzo mocny, że mógłbym dojść w każdy jeden punkt na ziemi. Nie, czy w Europie i tak dalej. Po prostu to moc się czuło. I to nie była moc fizyczna, bardziej taka pewność siebie, ale to nie była taka pewność siebie, którą ja miałem na starcie tej drogi. To była pewność siebie związana, powiem tak, z kimś, kto tą moc mi dawał, czy daje. I to była ta siła.
No a Bóg, czym pana zaskoczył? Dał siłę, tak, na koniec, tak? Czym jeszcze zaskoczył podczas tej drogi?
Tak naprawdę to doświadczyłem tego, że on cały czas jest. My w swoim życiu, ja też tak miałem, nieraz mamy, tak powiem, pretensje do Boga, że zsyła nam nie zawsze to, co chcemy. Chcemy być tacy, mieć to i tak dalej. I wydaje nam się, że to, czego doświadczamy, to jest zupełnie coś innego. No ale my niestety znamy tylko fragment drogi do pierwszego zakrętu. Natomiast myślę, że Bóg ogarnia całą naszą drogę i wie, zna naszą drogę. W związku z tym wie, co jest dobre, a co może nie bardzo odpowiednie dla nas.
Ale to może to niestety trzeba z tego zdania wyrzucić, bo może gdybyśmy wiedzieli za wiele, to próbowalibyśmy znowu po swojemu jakoś inaczej poukładać swoje życie.
Tak, na pewno.
Nie oddając go Bogu.
Bo to jest też doświadczenie drogi. Ja lubię chodzić drogami, nie tymi, które już znam, gdzie jest bardzo dobrze oznaczony szlak, oczywisty, gdzie jakby nawet widać koniec. Lubię chodzić takimi drogami, gdzie szuka się tej drogi, szuka się tego szlaku. Tak jak powiedziałem wcześniej, lubię się nawet zgubić w tej drodze, żeby móc szukać bardziej, a nie tylko kroczyć, bo miałem to też było doświadczenia tej drogi. Kiedy drogę znamy bardzo dobrze, to znaczy widzimy jakby przynajmniej jakiś etap tej drogi, to idziemy nie myśląc sobie o niczym, tam nie jesteśmy skoncentrowani na tej drodze. A kiedy trzeba szukać drogi, to bardziej myślimy o tej drodze, koncentrujemy się na tej drodze i również zupełnie inne są myśli w tej drodze.
A co po tej wędrówce zostało? Poza fotografiami, bo te fotografie, to też musimy o tym powiedzieć, że gdzieś tam podczas tej wędrówki powstawały i towarzyszą panu do dzisiaj.
Tak, bo oprócz fotografii prowadziłem dziennik, który też jak wychodziłem, to nie pamiętam, żebym sobie zakładał, że będę prowadził dziennik tej podróży, tej drogi. Natomiast już po przejściu pierwszego etapu, po przejściu Pirenejów, siedząc sobie, też to był rodzaj takiego starego klasztoru, w tym zaciszu po raz pierwszy napisałem sobie, jak ten dzień dla mnie minął, co to było. I od tego momentu zacząłem systematycznie każdego wieczoru opisywać swoje myśli, trochę przelewać na papier. Tego papieru miałem skromnie, więc to są takie, pisane było drobnym maczkiem we wszystkich kierunkach, tak żeby wykorzystać maksymalnie kartkę. I powiem jeszcze może w tym pierwszym, po tym pierwszym etapie, właśnie w tym klasztorze odbyła się msza święta, bardzo szczególna dla mnie. Wszyscy mnisi, którzy tam w tym klasztorze byli, było ich chyba 7 czy 9, wszyscy odprawiali msze w takich specyficznych dość albach, z krzyżem takim jakubowym. Mało tego, na końcu tej mszy było specjalne błogosławieństwo dla pielgrzymów, również w języku polskim, czy byłem strasznie zaskoczony, ale byłem również taki jakiś zadowolony, dumny, że no, mimo że tam byłem jedynym Polakiem, to usłyszałem też słowa błogosławieństwa po polsku. I wtedy też tak mi się wydawało, że z takim błogosławieństwem ja muszę dojść. Na pewno dojdę.
A co w panu pozostało po tej wędrówce? W środku.
Na pewno w tej drodze to, co chyba tak najbardziej, to mam więcej pokory w sobie. W wielu aspektach życia ta pokora się przejawia. Ja nie mówię, że jestem już człowiekiem bardzo pokornym, czy doskonale pokornym. No tak nie, bo to jest trudno. Zresztą o inne rzeczy też usilnie się modlę i to jakoś przychodzi pomalutku. Więc z tą pokorą jest podobnie, ale to jest chyba to, co mógłbym powiedzieć, że ta droga uczy pokory. Ta droga uczy pokory i daje taką bliskość. Kogoś, kto cały czas jednak jest z nami, a my nie mamy tej świadomości. Myślę, że teraz dzięki tej świadomości też niektóre rzeczy, z którymi się spotykam w życiu, czy prywatnym, czy zawodowym, jest mi łatwiej przeżyć, czy też, mówiąc po ludzku, znieść, bo jestem człowiekiem spokojniejszym. Chociaż, jakby niektórzy powiedzieli, pewno nie.
Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, to ta taka świadomość stałej obecności Boga, niezależnej od tego, jakie emocje nami w danym momencie władają, bo to tak czasami bywa, ona pozostała. Ta świadomość, czy On zawsze jest.
Tak, i teraz mam taką świadomość właśnie, że On zawsze jest i zawsze był. To tylko nam się nieraz wydaje, że jak my mamy jakieś trudności i czegoś, coś bardzo nas dotyka, czy fizycznie, czy właśnie emocjonalnie, i jest to związane z naszymi najbliższymi też, to mówimy, że jesteśmy w jakiś sposób, może nas Bóg karze. Bóg nas raczej doświadcza po to, żebyśmy się mogli rozwijać. I tak to w tej chwili czuję.
A czy można powiedzieć tak, że nie tyle nauczył się pan pokory, co nauczył pan się uczyć pokory?
O, bardzo pięknie to pani powiedziała. Ja rzeczywiście nie jestem jeszcze chyba człowiekiem pokornym, ale próbuję uczyć się pokory. I to jest tak, jak próbuję się uczyć cierpliwości. To jest ta rzecz, o którą wspominałem, że o niektóre rzeczy się modlę. Tak, ja nauczyłem się uczyć pokory, zwracam jakby na to uwagę, bo no, jestem człowiek, jak każdy człowiek, grzeszny i nie zawsze nam to wychodzi. Nieraz się staramy, ale nam to nie wychodzi.
Ale Bóg jest z nami.
Takie przekonanie mam.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Janusz Wojtyna, dziękuję bardzo.
Również serdecznie dziękuję.
Audycję przygotowała Aleksandra Mieczyńska z częstochowskiego radia Fiat. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.